Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Wyobraźcie sobie, że my zanim dotarliśmy tutaj do was, to się mocno rozgrzaliśmy. Prowadziła nas nawigacja przez lasy, góry i doliny, aż wreszcie dotarliśmy szczęśliwie, troszkę z opóźnieniem, czego bardzo nie lubimy. Cieszę się, że moja żona jest ze mną. Wiele lat jeździłem sam po świecie, a moja żona musiała w domu siedzieć z dziećmi, a dzisiaj mamy tą możliwość, że jesteśmy razem. Danuśko, cieszę się bardzo z tego powodu. Drodzy, drogie siostry, drodzy bracia, wyobraźcie sobie, że może 60 lat temu byłem tutaj w tym kościele na nabożeństwie. Właściwie mój ojciec Józef Szturc pochodzi z tych terenów, rodzina Motyków, rodzina Mamcarzów. Jego siostry mieszkały w Mostach u Jabłonkowa, w Bystrzycy nad Olzą i w Ostrawie. I my jako młode dzieci przyjeżdżaliśmy tutaj na wakacje. Mieszkaliśmy w Bielsku Białej, więc niedaleko stąd. I wiem, że ojciec nas tutaj zaprowadził na nabożeństwo. Ale kiedy tutaj podjeżdżaliśmy, to nie spodziewaliśmy się, że zobaczymy taką piękną świątynię, którą tutaj zbudowaliście. Myśmy szukali, ja szukałem takiego małego domku, w którym myśmy wtedy tu się spotykali. Nie wiem, kto był może 60 lat temu już w tym kościele. Podnieście rękę swoją. A są niektóre osoby, które tutaj były. Chwała Panu. I tak jesteśmy dzisiaj tutaj, jest dla nas to wielkim przywilejem, że możemy tutaj u was być. Dużo słyszeliśmy o tym zborze. Kulec, tutaj brat Kulec usługiwał przez jakiś czas, więc dużo też słyszeliśmy w Wiśle o współpracy waszej ze zborami w Wiśle. Cieszymy się bardzo, że tu jesteśmy. Kochani, ja chciałbym dzisiaj mówić na temat, dokąd zmierzasz. Ja myślę, Quo Vadis, wielu z was czytało, dokąd zmierzasz, człowiecze. I chcę to właściwie skierować do mojej osoby. Chciałbym mówić o swoim świadectwie na chwałę Bożą, co Bóg w moim życiu dokonał, co ja przeżyłem jako człowiek młody, jako młode dziecko. Więc chciałbym zacząć może od tego, że wychowaliśmy się w rodzinie wierzącej. Moi rodzice byli bardzo wierzący, my jako dzieci też. Ja dożyłem już mając 10 lat chrztu w Duchu Świętym. Pamiętam, jak chodziłem po ulicach i głosiłem Słowo Boże z pełnym sercem, z pełnym zapałem. Mówiłem ludziom o tym, że Jezus żyje. I tak służyliśmy, jeździliśmy na nabożeństwa. Aż pewnego dnia, 25 sierpnia 1968 roku, byliśmy w Ustroniu na nabożeństwie młodzieżowym. I na tym nabożeństwie młodzieżowym był również mój starszy brat o 4 lata. Ja wtedy miałem 14 lat, a mój brat miał 18. I on chciał kogoś odwieźć do domu na motorze. I wyobraźcie sobie, po nabożeństwie, może 2 kilometry od kościoła, ginie tragicznie i umiera. Ja jako młode dziecko w Chrystusie właściwie, przeżywając to wszystko, co myśmy przeżyli i z tym pogrzebem, i z tym wszystkim, co tam się działo, to była tak wielka tragedia dla mnie, że ja patrząc na mojego brata, który leżał w tej trumnie, pochowałem właściwie brata i Boga razem wspólnie. Ja w tym momencie nie rozumiałem, co się wydarzyło w naszej rodzinie. Przecież my wszyscy, wszystkie dzieci oddawały Bogu chwałę, kochały Jezusa z całego serca. My jako rodzina służyliśmy, u nas się spotykali ludzie z całego świata, ponieważ ojciec rozmawiał w wielu językach, więc przyjeżdżali do nas, do naszego domu. My służyliśmy innym i nagle taka straszna tragedia. Dla mnie było to niezrozumiałym. Ja znałem to słowo, które jest napisane w Ewangelii świętego Jana w 14 rozdziale, 6 wersecie, gdzie Jezus mówi: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Ja postanowiłem iść inną drogą. Nie zrozumiałem tego Jezusa. Ja tą prawdę zamieniłem w kłamstwo i pochowałem Jezusa, który żył i On chce dobrze dla człowieka. To życie właściwie duchowe umarło we mnie i od 14 lat, kiedy miałem 14 lat właściwie, postanowiłem, że pójdę moją drogą, którą ja sobie wyznaczę. I tak te młodzieńcze lata szedłem swoją drogą, lata szkolne, lata studiów, aż wyjechałem z Polski po studiach do Niemiec, do Hamburga i tam zacząłem nowe życie. Tam poznałem Danusię, moją żonę, z którą jestem tak bardzo szczęśliwy. Mamy trójkę dzieci. Danusia miała takie kochane serce, szczere serce. Chociaż była katoliczką, ale wierzyła, że jest Bóg. I wyobraźcie sobie, ona pierwsza przychodzi do Jezusa Chrystusa. Ja uciekłem z Bielska, bo nie chciałem spotykać tych wierzących ludzi. Mnie obciążało poniekąd to, że przecież byłem w kościele i wielu ludzi mnie znało, ale ja nie chciałem z tym Bogiem mieć nic wspólnego. Ja chciałem iść swoją drogą. I w tym Hamburgu dostaliśmy mieszkanie może 100 metrów od kościoła, który jeden był z większych kościołów w Niemczech, Elim. Zbór Elim, mając wtedy około 1000 członków. Ja uciekłem od jednego kościoła 1000 kilometrów, a Bóg mi daje mieszkanie w mieście, gdzie mieszka 2 miliony ludzi, daje mi 100 metrów od kościoła. I przypominam sobie, jak teściowa, która wtedy była niewierząca, ale została przez swoją koleżankę zaproszona na jakiś koncert do tego zboru Elim, mówi do nas, idźcie sobie, tam tak pięknie śpiewają. I myśmy poszli do tego kościoła. I Danuśka jako pierwsza się nawraca. Pierwsza była bardzo zdezorientowana, gdzie ona się znalazła, co to za kościół. Modlą się na językach, jakie języki, co tu się dzieje. Ale przyjmuje Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Ja jej mówię, ja ci wszystko powiem. Zaczął mi opowiadać o tym, że ja byłem w takim kościele. Że ja to znam, ja ci opowiem pewne rzeczy. I Danuśka przyjmuje Jezusa Chrystusa. Ja właściwie w moim sercu wiedziałem, że pochowałem Jezusa razem z moim bratem. Ale w głębi mojego serca wiedziałem, że to jest nieprawda. Że ja szedłem swoją drogą, bo tak sobie to ją wyznaczyłem. Że to jest nieprawda. I poniekąd może byłem nawet i zazdrosny, że ona już przeżyła tego Jezusa, a ja dalej żyłem w świecie. Ale krótko po tym, kiedy Danusia się nawraca, Reinhard Bonnke w Hamburgu miał wielką ewangelizację. I myśmy poszli na tą ewangelizację. Reinhard Bonnke chodził po scenie i głosił Słowo Boże mówiące, że Jezus żyje, Jezus żyje. Bardzo prosty przekaz jego, ale dotykał mojego serca bardzo głęboko. Przecież ja tego Jezusa pochowałem razem z moim bratem. Wiem, że jako jeden z pierwszych byłem przed Reinhardem i przyjąłem Jezusa ponownie. I Bogu dziękowałem, że Bóg mi jeszcze raz okazał łaskę. Przyjąłem Jezusa, ale nie wiedziałem dlaczego. Przyjąłem Jezusa, bo pragnąłem innego życia. Nie chciałem już tego życia, które ja sobie obrałem, tą drogę, którą ja szedłem. Wszystko racjonalnie. Myśmy zbudowali klinikę rehabilitacyjną w Hamburgu. I wszystko właściwie, co się działo wokół mnie, było właściwie, udawało się i było dobrym. Ja nie wiedziałem, dlaczego tak jest. Ale modlitwy moich rodziców, modlitwy rodzeństwa, modlitwy ludzi wierzących, którzy modlili się za nas, one skutkowały. Ojciec modli się za swojego syna, wyobraźcie sobie, w kościele nie jeden rok, nie 5 lat, nie 10 lat, nie 15, 17 lat. Możecie sobie wyobrazić, że ktoś modli się 17 lat za swojego syna? Może większość by powiedziała, przestań się już modlić, bo przecież to wszystko nie ma sensu. A jednak miało to sens. Ojciec pisze list. Do pastora Orzechowskiego, który prowadził ten kościół Elim, pisze: drogi Zygfrydzie, szukaj mojego syna, bo on żyje w twoim mieście i jest w świecie. I ten Zygfryd, ten pastor tego kościoła, bierze ten list i na spotkaniu modlitewnym przed kościołem czyta: jest brat z Polski, który pisze do mnie list w sprawie swojego syna. I przeczytał ten list i kościół zaczął się o nas modlić. Parę dni później my już byliśmy poprzez zaproszenie niewierzącej mamy w tym kościele. Zobaczcie się, jaki jest cudowny Bóg. Jaki jest wielki Bóg. Więc dlatego ojcowie i matki i rodzeństwo, módlcie się za swoich bliskich, którzy może są w świecie. Nie osłabnijcie. Ja osłabłem. Ja nie przyjąłem tego, że Bóg jest Bogiem mocarnym. Ja nie rozumiałem Boga. Zobaczcie, w Izajaszu, 55 rozdziale jest napisane, 8 i 9 werset, jest napisane następujące słowo: bo moje myśli nie są jak wasze myśli, a wasze drogi jak moje drogi, mówi wiekuisty. O ile niebiosa przewyższają ziemię, o tyle moje drogi przewyższają wasze, a moje myśli wasze myśli, mówi Pan. Więc ja nie rozumiałem tego, co Bóg chce. Może nawet i tego słowa nie znałem. Ja nie znałem o tym, co mówi w Izajaszu w 40 rozdziale, że ale odświeżają siłę ci, którzy ufają wiekuistemu, wzmacniają loty jak orły, biegną i się nie trudzą, idą naprzód i się nie nużą, albo nie ustają, idą naprzód i nie ustają. Ja ustałem, ja nie zaufałem Panu, ja pochowałem Jezusa i ustałem i szedłem swoją drogą. Ale powracając do tej modlitwy, ta modlitwa ma sens. Módlcie się o swoich bliskich, módlcie się o swoje rodzeństwo. I pamiętam, kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, że Jezus okazał mi jeszcze raz łaskę. Powiedziałem: Panie, ja już nie chcę być tylko takim chrześcijaninem, który przychodzi raz w tygodniu na nabożeństwo i wraca z powrotem do swoich prac codziennych. Ja chcę Tobie służyć. I wiem, że jako dziecko w Chrystusie, który Jezus okazał mi tak wielką łaskę, postanowiłem pracować dla Królestwa Bożego. Pojechałem na ewangelizację jedną i drugą. Na pierwszej ewangelizacji ukradli mi samochód. I gdzie? W Polsce. Miałem nowy samochód. Dla mnie to było bardzo ważnym, z biednej rodziny. No to chciałem mieć dobre. Z tego tytułu, że nam się dobrze powodziło, no to mieliśmy dobry samochód. Byłem na ewangelizacji w Gdańsku, w Polsce. I wyobraźcie sobie, ukradli mi z parkingu strzeżonego samochód. Ja powiedziałem: wrogu, szatanie, ty mnie nie zatrzymasz. Myśmy jeździli od zboru do zboru, od zboru do zboru. Ja wynająłem taksówkę i pojechaliśmy dalej. Nawet mojej żonie nic nie powiedziałem. Przyjechałem bez, przywieźli mnie do Hamburga z powrotem, ale bez auta. Ale nie pozwoliłem, ażeby wróg mnie zatrzymał. Więc jako dziecko w Chrystusie zacząłem służyć i miałem wielkie pragnienia, ażeby służyć w Królestwie. A z tego tytułu, że mieliśmy tą klinikę rehabilitacyjną, która była dosyć duża, 32 pracowników i byłem wykładowcą i pracowałem tam i budowaliśmy polski kościół i wiele, wiele innych rzeczy, więc byłem zaabsorbowany mocno tą moją pracą. Ale modląc się w tej klinice, często modliłem się o ludzi i wiem, że wielu ludzi się nawracało w tej klinice, wielu ludzi otrzymywało świadectwo. Przychodziła kanclerzowa i inni śpiewacy niemieccy, znane osobistości niemieckie, którym mogłem głosić Słowo Boże. I wiecie, ja byłem poruszony bardzo, że Bóg mi dał taką możliwość, ażeby w ten sposób pracować i głosić Słowo Boże. Ale pewnego dnia w modlitwie poczułem, że Bóg chce coś innego ode mnie. Modląc się, Bóg mówi, i zostawisz to wszystko. 20 lat prowadziliśmy tą klinikę i Bóg mówi, zostawisz to wszystko i pójdziesz mi służyć. Ja byłem zaszokowany, zadzwoniłem do mojej żony. Mówię, mam takie przekonanie, że Bóg przemawia do mojego serca, że to wszystko mam tutaj zostawić, ale przecież ja chciałem, ażeby moje dzieci pracowały w tej klinice. Nasz syn jest ortopedą, chirurgiem. Myślałem, że on tam może będzie, albo inne jakieś dziecko przejmie tą funkcję. Ale Bóg mówi, nie, zostawisz to wszystko. I myśmy zostawili to wszystko. Myśmy zostawili i wyrwaliśmy dzieci właściwie z ich szkół, z ich ze zboru, z wielu innych rzeczy i pojechaliśmy 500 kilometrów dalej. I kiedy była ta modlitwa w tej klinice, krótki czas później otrzymałem dwa telefony, ażeby zostać dyrektorem kliniki psychiatrycznej i hotelu chrześcijańskiego, a drugi telefon był od misji z Frankfurtu, gdzie miałem przejąć tą misję jako dyrektor. Ja pracując w kościele Elim, w tym kościele, w którym myśmy się nawrócili, tam przekazano mi obowiązki dyrektora misji. Ten kościół był duży, więc pracowaliśmy w czterech krajach. W Brazylii, w Indiach, w Rosji i w Ganie, w Afryce. No, a Bóg przygotował mnie do tego, ażeby przejąć ponad 60 krajów świata. I tak, kiedy przyjechaliśmy do Frankfurtu, pod Frankfurt, wówczas miałem możliwość przejąć wraz z moją żoną tą misję, gdzie pracowaliśmy w tylu krajach świata. Może się dziwisz, że człowiek, który przeżył to, co przeżył, że ja byłem jako dziecko w Chrystusie i że Bóg dał takie obowiązki, złożył na moje barki. Ale chcę ci powiedzieć, że Bóg patrzy na nasze serca i kiedy ty oddasz Mu swoje serce i powiesz, Panie, ja jestem gotowy Tobie służyć, to On ciebie wyposaży. On ci da to, co ty potrzebujesz. Ja przeżywałem modlitwy dzieci małych. Przeżyłem modlitwę małego chłopca, który klękał przed swoją matką, która była prostytutką i pijaczką i modlił się i prosił Boga, Boże, uwolnij moją matkę z alkoholu, uwolnij moją matkę. Błagał ją na kolanach przed nią i ta matka się nawraca. I kiedy następny raz przyjechałem do Sankt Petersburga, ona już rozdawała biednym dzieciom jedzenie. Więc zobaczcie, Bóg się posłuży każdym jednym sercem, kiedy powiesz, ja jestem gotowy. W Kostaryce mieliśmy szkoły i kiedy przyjechałem tam, jeden z tych uczniów wyszedł do przodu i mówi, chcemy się o was modlić, chcemy ciebie błogosławić. I krzyknął do 700 dzieci było zgromadzonych, krzyknął do tych dzieci, dzieci podnieście swoje ręce, będziemy się modlić o Pawła. I on się w mocy Bożej zaczął modlić. Bóg się posługuje dziećmi. Bóg się posłuży każdym jednym człowiekiem. Ale wracając do modlitwy, dziwiłem się bardzo, jak to jest możliwe po 17 latach modlitwy ojca i matki i rodzeństwa. Jak to jest możliwe? Ale Jezus w Ewangelii świętego Łukasza w 18 rozdziale opowiada pewną historię, pewną przypowieść. I tam jest napisane w pierwszym wersecie, opowiedział im też przypowieść o tym, że zawsze należy się modlić i nie ustawać. I w 6 wersecie pisze i powiedział, słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy sędzia. Tam wcześniej jest opisana ta historia o tym sędzi, który był niesprawiedliwy, który nie uważał Boga, który również nie uważał ludzi, prawda, wywyższał się nad nimi. I do niego przychodzi pewna wdowa, która prosi go, sędzio, proszę, zmiłuj się nade mną i ukaraj mojego wroga, który mi zrobił krzywdę. I jest opisane, że z tego tytułu, że ona mu się naprzykrzała i przychodziła do niego wciąż i wciąż, On powiada takie słowa, że słuchajcie, co mówi niesprawiedliwy. Bóg czy nie pomści krzywdy swoich wybranych, którzy wołają do Niego we dnie i w nocy, chociaż długo zwleka w ich sprawie. Podobnie jak ten sędzia, który powiedział, no ze względu, że ona mi się naprzykrza i przychodzi, to uczynię to, o co mnie prosi. I Bóg również, chociaż nawet i to może niekiedy długo trwa i nie mamy cierpliwości, ale Bóg wysłuchuje naszych modlitw i On się nigdy nie spaźnia. Bóg chce dla nas dobrze. Wielu wierzących wierzy w to, że Bóg chce dobrze, dlatego że Jego natura jest dobrocią i wszystko, co dobre, pochodzi od Boga. W list do Jakuba w 1 rozdziale jest napisane w 17 wersecie, że wszelka dobroć pochodzi z niebios. Ale kiedy my zaczynamy swoją służbę dla Pana w Królestwie Bożym, czy zawsze jest dobrze? Jest pewna doktryna teologiczna Ewangelii Sukcesu, która mówi, że każdy wierzący, że wolą Bożą jest, aby każdy wierzący był zdrowy, był bogaty i szczęśliwy. Brakuje, żeby jeszcze był piękny. Ale zobaczcie się, ta doktryna tej Ewangelii Sukcesu jest tak fałszywa, bo wszystko jest skoncentrowane na człowieku. W centrum jest postawiony człowiek, a nie Bóg. Ale tak nie jest, kochani. Kiedy myśmy zaczynali służbę, to nie tylko, że nam kradziono samochody, bo kiedy przyjechaliśmy do Frankfurtu, pojechaliśmy ostatni raz na wczasy z dziećmi, ażeby z nimi porozmawiać o naszych celach, pojechaliśmy znowu do Polski i następny samochód nam ukradli. Niemcy mówią, no słuchajcie, jak to jest możliwe, że ty dalej kochasz tych Polaków? Ty jeździsz tam, oni ci zabierają samochód ze samochodem, a ty ich nadal kochasz i jeździsz na tę ewangelizację. Ale to nie są te kwestie. Kiedy jest napisane w Biblii, kiedy my będziemy szukali Boga, także jest, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą, jest napisane. Albo trudności znosić będą, albo doświadczenia znosić będą. I Bóg w ten sposób może chce przygotować ciebie i mnie, że mamy pewne doświadczenia, mamy pewne trudności na naszej drodze. Często się dziwimy, no przecież przychodzimy do Jezusa, powinno być inaczej. Ale nie, Bóg dopuszcza pewne trudności, pewne doświadczenia ku temu, ażebyśmy wzbogacili swoją wiarę, ażeby nasza wiara urosła i żebyśmy byli bardziej dojrzali, ażeby czynić i pracować w Królestwie Bożym. Często, kiedy były mocne, bardzo ważne decyzje w misji czy w kościele, myśmy przeżywali w rodzinie wielkie tragedie. Na ewangelizacji w Polsce pamiętam, kiedy służyłem i trzymałem mikrofon i mówiłem do ludzi słowo. Moja żona podbiega do mnie i mówi, słuchaj, nasze dzieci dostały straszne bóle brzucha, musimy jechać szybko do szpitala. Wróg atakował nas zawsze wtedy, kiedy coś się działo, kiedy błogosławieństwo miało być wylane, on chciał nas za wszelką cenę zatrzymać. My modliliśmy się z żoną w samochodzie, te bóle po jakimś czasie ustały, mogliśmy dalej prowadzić tą ewangelizację. Następnego razu dostałem telefon, przyjeżdżaj szybko, jest karetka pogotowia pod naszym domem, kiedy myśmy mieli zdrowe dzieci. No i stoi karetka i chcą zabierać naszego syna do szpitala. Ja powiedziałem stop. Lekarz stał ze swoim sanitariuszem i zacząłem się modlić. Pamiętam nad dzieckiem, powiedziałem w imieniu Jezusa, szatanie, ja ci nakazuję, żebyś zostawił nasze dzieci w spokoju i bóle naszego dziecka przeszły. Dostaję następny telefon przy jakiejś sytuacji i żona mówi, Paweł, przyjeżdżaj szybko do domu. Wyobraź sobie, nasza córka połknęła tabletki i dzwoniłam do Berlina, do Instytutu Toksykologii. Powiedziano mi, że jest największe niebezpieczeństwo śmierci dziecka. Nasza córka miała wtedy 3 latka. 2,5 latka czy 3 latka. Kiedy ja już dojechałem do domu, to już był ciężki stan dziecka. Musieliśmy szybko ją wieźć do szpitala. Na stacji intensywnej terapii, kiedy została, straciła przytomność. I rzeczywiście stan był strasznie, strasznie ciężki. Danusia musiała zostać w szpitalu, ja musiałem jechać po coś jeszcze do domu. I zacząłem się modlić w samochodzie i powiedziałem: Panie, proszę Cię z całego serca, nie zabieraj nam dziecka. Ja już raz przeżyłem tą katastrofę z moim bratem. Nie zabieraj nam córeczki naszej. Ale po chwili jakoś przyszło do mojego serca, uzmysłowiłem sobie, ale przecież to nie jest Twoja własność. To dziecko jest własnością Bożą. Powiedziałem w modlitwie: Boże, w takim razie, kiedy Liwia jest Twoją własnością, to oddaję to dziecko w Twoje ręce, a Ty chcesz dobrze. I wierzę, że Ty uczynisz dobrze. Dostałem taką radość do serca, że zacząłem się modlić na językach i kiedy podjechałem pod dom, sąsiad wychodzi i mówi: sąsiedzie, co ty się tak cieszysz? Ja myślałem, kiedy mu powiem prawdę, to pomyśli, że ja odszedłem od zmysłów. I mówię mu: co ty pomyślisz, to sobie pomyślisz, ale moje dziecko leży na stacji intensywnej terapii. Ja w modlitwie jestem przekonany, że Bóg ją wyrwie z tej opresji. I tak się stało, że Liwiusia wyszła z tej opresji. Danusia miała jeszcze słowo nad Liwią przy jej łóżku, że będzie przechodziła jeszcze przez trudny czas, przez trudny okres, ale Bóg wyrwie ją z tej opresji. I wyobraźcie sobie, czy to jest Ewangelia sukcesu. Idziesz i służysz Panu i nagle przeżywasz takie, a nie inne rzeczy. Zobaczcie się, co apostoł Paweł mówi. Apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian: któż nas odłączy, to jest 8 rozdział, 35 werset do 39, jeżeli macie Biblię, to czytajcie wspólnie ze mną. Tam jest napisane: któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Do kogo on to mówi? Czy to mówi do ludzi niewierzących? On to mówi do ludzi wierzących. Jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował. Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, mówi Paweł, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Kochani, to jest naszą ostoją. Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus, który jest naszą ostoją. Ale te trudności apostoł Paweł przechodził. On mówi do wierzących, że to będziemy przechodzić. Charlie Kirk mówił ludziom o Bogu. Widzicie, w dzisiejszych czasach w Ameryce ginie. Człowiek, który się zdecydował mówić jasną Ewangelię. I tak w wielu krajach jest, że ludzie ze względu na Ewangelię są prześladowani. Nie wierzcie w Ewangelię sukcesu. To jest nieprawda. To jest wielkie kłamstwo. Może kiedy zaczynasz służyć i pastorowie i liderzy znają tą sytuację, że przychodzą momenty, że jest bardzo trudno. Przychodzą momenty, że idziesz trudną i ciężką drogą. Przychodzą momenty, że ci ręce opadają. Jak wielu pastorów na świecie spotykałem, którzy byli zdesperowani i nie mieli już więcej sił. Ale to jest nasza droga. I Pan jest zwycięzcą. Nic nas nie odłączy od miłości Chrystusowej. Zobaczcie na Eliasza. Eliasz, kiedy poszedł na górę Karmel, wy znacie tą historię, że pobił tych wszystkich wyznawców Baala. Był tak odważnym, że sam stawił czoło tej rzeszy tych księży Baala. Ale krótki czas później dowiedział się, że Izabel chce go zabić i ucieka. Jest pełen strachu. Jest opisane to w pierwszej królewskiej w 19 rozdziale. Opisane jest to, jak on ucieka na pustynię. I tam jest napisane w 19 rozdziale tak. Sam zaś poszedł na pustynię o jeden dzień drogi, a doszedł tam, usiadł pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci, mówiąc: dosyć już, Panie, weź moje życie moje, gdyż nie jestem lepszy niż moi ojcowie. Jak jest to możliwe, że przed chwilą jeszcze był zwycięzcą w imieniu Jezusa Chrystusa? Stawił czoła tej rzeszy ludzi, którzy oddawali hołd innym bożkom. A nagle dostaje takiego strachu do serca, że ucieka i już więcej nie chce żyć. Jest opisane, że tam leży pod tym krzakiem jałowca, potem położył się i zasnął pod krzakiem jałowca, lecz oto dotknął go anioł i rzekł do niego: wstań, posil się. A gdy spojrzał, oto przy jego głowie leżał placek upieczony i dzban z wodą. Posilił się więc i znowu się położył. Zobaczcie się, jaki jest cudowny nasz Pan. Obojętnie w jakiej sytuacji się znajdziesz, Pan ciebie nie zostawi. On zobaczył tego Eliasza, który tam zdesperowany, zdruzgotany, pełen strachu, leży pod tym jałowcem i krzyczy: Panie, ja już mam dosyć, ja chcę umrzeć. Ale Pan przekazuje mu kawałek chleba i dzbanek z wodą. Posila się i zasypia. I zobaczcie się, co się dzieje dalej. Lecz anioł przyszedł po raz drugi, dotknął go i rzekł: wstań, posil się, gdyż masz daleką drogę przed sobą. Wstał więc i posiliwszy się, szedł w mocy tego posiłku 40 dni i 40 nocy aż do góry Bożej Horeb. I Bóg, mimo tego, że się położył, przychodzi na następny raz i znowu go posila. Zobaczcie, i znowu go posila chlebem i wodą. My wiemy z Biblii, że chleb można dwojako rozumieć, jako Słowo Boże, jest przedstawione w Biblii, Słowo Życia, i jako Jezus. Jezus jest żywym naszym chlebem. A woda jest w postaci również Słowa Bożego opisana, ale również i Ducha Świętego. I wyleją się rzeki wody żywej z naszego życia. Więc Bóg przemawia do nas: kochany bracie, kochana siostro, jeżeli znajdujesz się w takiej sytuacji jak Eliasz, służyłeś Panu i służyłeś Kościołowi, służyłeś ludziom, i może masz sytuację, gdzie ty uciekasz teraz, albo jesteś pełen strachu przed takimi albo innymi sytuacjami w twoim życiu, pamiętaj, Pan ciebie nie zapomnił. On nie zapomni ciebie. On przynosi nam chleb, On przynosi nam wodę. On chce, żebyśmy się karmili Słowem Bożym i posilali na każdy dzień, nawet jak jest nam bardzo trudno. On jest obecny, On chce, żebyśmy weszli z powrotem na Jego drogę, którą On jest, Jezus Chrystus. On zsyła nam Ducha Świętego, który jest Pocieszycielem. On zsyła nam tego Ducha Świętego, który będzie nas prowadził i wskazywał prawidłową drogę. On będzie ciebie posilał, leczył twoje rany. On będzie dawał ci orientację, w którą stronę masz zmierzać. Jaką drogą zmierzasz, drogi przyjacielu? To, co myśmy przeżyli jako rodzina, to było poniekąd bardzo ciężkie, a szczególnie ciężkie dla mojej żony. Wyobraźcie sobie, kiedy jeździłem po świecie i pracowałem w tylu krajach świata, moja żona zostawała sama w domu. Troje dzieci. Dzieci, które właściwie, kiedy my opuściliśmy Hamburg, były rozbite, nie wiedziały, co się stało. Miały wszystko ułożone, prywatne szkoły, zbór wielki, wielka ilość młodzieży na spotkaniach. I nagle wszystko trzeba porzucić. Wszystkie korzenie trzeba obciąć. malutka Liwia, która szła do szkoły, no jest taka piękna jak moja żona, jeszcze może nawet piękniejsza, bo młodsza. Źle się czuła tam, gdzie myśmy przyjechali. Myśmy musieli wynająć dom na wiosce, bo nie było innej możliwości. Nasi rodzice ze strony mojej żony przyjechali z nami. I ona się czuła źle, płakała, ponieważ dziewczynki były zazdrosne o nią, że przyjechała z tego Hamburga i odsuwały ją raczej. Czuła się źle. Pascal, który jest starszy od Liwi o 4 lata, milczał. Jest źle, kiedy dziecko nie może wypowiedzieć swoich uczuć rodzicom. Milczał. Ale w nim wrzało wszystko, gotowało się. No, był rozczarowany też. A najstarszy syn, który miał wtedy 16 lat, był bardzo poruszony. Mówi, kiedy dorosnę, obiecuję wam, że wyjadę z powrotem do Hamburga i zabieram mojego brata Pascala, który od niego był też o 4 lata młodszy. Ja będę na niego pracował, bo on jest mądry, a on będzie studiował. Tak mówił nasz najstarszy syn. I on wyjeżdża. Dawid, kiedy miał 18 lat, opuszcza nasz dom i wyjeżdża do Hamburga sam. W niedobrych okolicznościach, z niedobrymi kolegami, rozczarowany na wszystko. Papa jeździ po świecie, głosi Ewangelię, budujemy kościoły, pomagamy ludziom w ich trudnych sytuacjach, ludziom bez nadziei, którzy stracili wszystko, a moje dziecko jest w świecie. Historia się powtarza. Często ludzie pytają się, no bracia, jak u ciebie jest, powiedz. Ja mówię, a mój syn jest w świecie. I dlatego, że ja to otwarcie mówiłem na wielu nabożeństwach, zbory się modliły o nas. I po roku czasu już Dawid mówi, ja chcę z powrotem wrócić do domu. I wraca do domu, mówi, ja chcę przeżyć znowu Boga, chcę znowu przeżyć tą gęsią skórę na swoich rękach, kiedy słyszę imię Boże. Chcę z powrotem wrócić. I wraca. I po maturze wyjeżdża do Afryki na rok czasu. W Afryce mieliśmy wioskę, w której były dzieci umieszczone, które straciły swoich rodziców chorych na AIDS-a. I tam mieszkały w takich domkach po 8 osób, podobnie jak w rodzinach. I chodziły tam do szkoły, tam były też szkoły zbudowane. I Dawid jedzie do tej wioski i pracuje jako nauczyciel języka angielskiego i sportu. Ten najstarszy syn, który był tak bardzo rozczarowany na ojca, który nie rozumiał, dlaczego się wszystko stało tak, jak się stało, że myśmy porzucili swoje życie w Hamburgu, chociaż tam też służyliśmy Bogu. Porzuciliśmy klinikę, sprzedaliśmy ją, wyjechaliśmy. Było nam bardzo ciężko. Finansowo musieliśmy dopłacać dosyć wielką sumę miesięcznie, żeby przeżyć w ogóle. On tego nie rozumiał, on ze mną w ogóle prawie nie komunikował. Ale kiedy go odwiedzam w Tanzanii, w Afryce, on mówi, papa, chciałbym ci pokazać jednego malutkiego chłopca. Pokazuje mi takiego małego chłopca, który miał może 3 latka. I ten chłopczyk biegł w naszą stronę, i mówi, wyobraź sobie, ja go przywiozłem ze szpitala. Wiesz, jaka jest jego historia? Ja mówię, no opowiedz mi. On mówi, ten chłopczyk, który ma krzywe nóżki, został porzucony w worku plastikowym przed szpitalem z nadzieją, że ktoś go znajdzie i się nim zaopiekuje. Bo w Afryce trudno jest, jeżeli jeszcze masz dziecko, które jest chore, kalekie, trudno jest ich utrzymać. I tak zostawiono go, rodzice zostawili go leżącego w worku plastikowym przed szpitalem. Przed kosiarz, który miał taką długą maczetę z metalu. Oni koszą trawą, tą maczetą wywijają w lewo i w prawo i tym ostrzem końcem tej maczety ścinają tą trawę. I ten kosiarz myślał, że to jest pusta torba i uderzył tą maczetą w tą torbę i nagle słyszy krzyk. Rozbił temu dziecku czaszkę. Zaglądnął, zobaczył, że to jest dziecko, pobiegł do tego szpitala z tym dzieckiem, zrobiono mu operację i to dziecko przeżyło. Ale do kogo teraz ma pójść? Nie ma rodziców. I zadzwoniono do tej wioski i David mówi, papa, i ja pojechałem i go przywiozłem. I zobacz, on teraz jest najszczęśliwszym dzieckiem tutaj w tej wiosce. Mówi, papa, ja teraz zrozumiałem, kim ty jesteś i co ty robisz. David się zmienił całkowicie, radykalnie. Tam zobaczył, że dzieci cieszą się, jak mają troszkę garstkę ryżu na każdy dzień. Że to życie inaczej jest ułożone, aniżeli w tych krajach, gdzie właściwie dzieci mają wszystko zapewnione. On zobaczył, że tam życie płynie całkowicie inaczej. I od tego czasu właściwie nastąpiła totalna przemiana w nim. Cokolwiek myśmy mu powiedzieli jako rodzice, to słuchał wszystkiego i wszystko wykonywał. Kiedy wcześniej nie komunikował i był oburzony na nasze decyzje, nastąpiła radykalna zmiana. Dzisiaj jest wielkim menedżerem w Lufthansie w Hamburgu. Myśmy myśleli, że może przez to on nie będzie umiał nawet i pisać, i czytać, bo porzucił szkołę, nie chciał chodzić do szkoły z tego wszystkiego, co on przeżył, a dzisiaj jest wielkim menedżerem. Co Bóg zrobił z rodziną? Zobaczcie się, nie ustawajcie w modlitwie, kochani. Módlcie się o swoje dzieci, módlcie się o swoje domy. Módlcie się o swoich bliskich, bo jest warto. Bóg wysłuchuje modlitw, nawet i niekiedy, kiedy czeka i nie daje odpowiedzi. Nawet jeżeli w trudnej sytuacji jesteś. Dzisiaj wierzę, że pastor poprowadzi modlitwę. Będziemy się modlić. Z tą nadzieją i wiarą, że Bóg zachowa się tak jak u Eliasza. On poda ci chleb i on poda ci wodę. Niech Bóg was błogosławi. Amen.